Siostry i bracia, w sprawach wiary liczy się pośpiech. Nie ma czasu do stracenia. Każda godzina, każdy dzień przybliża nas do wieczności, ale wcześniej do sądu. Wspominam o tym dlatego, że Paweł bardzo się śpieszy. Znikają wtedy na świecie wszystkie proporcje, które miasto jest większe, a kto jest ważniejszy. Pan Jezus też mówi, nie proszę za światem, proszę za tymi, którzy są na świecie. Ile tracą ludzie, którzy zaczynają ten świat czcić, zabiegać o to, co takie światowe, co na tym świecie się liczy. Nie wiedzą, ile sami są warci, jaką oni mają godność, która jest w żaden sposób nieporównywalna z tym, co na tym świecie można zyskać i o co się na tym świecie czasem ludzie zabijają. U Pana Jezusa to jest w tej modlitwie i u Pawła to jest w tych dziejach apostolskich, gdzie on jest w Milecie, małej miejscowości, ale ona jest akurat po drodze do Jerozolimy, a Efes musiałby zboczyć z trasy i byłby przynajmniej 2 dni do tyłu. Skoro Duch Święty przynagla i zapewnia, to Paweł nie schodzi z drogi, tylko tak to urządza, żeby ci z Efezu, wielkiej stolicy, potężnego miasta, przyszli do tej małej wioski i tam się z nim spotkali. Oni idą. Proporcje przestają naprawdę mieć znaczenie, jeśli ludziom chodzi o Boga i o zbawienie. I to jest pierwsza rzecz. Dobre słowo Pana Boga dla nas dzisiaj na tym świecie. Czego On by nie wyczyniał, czego jakby się nam nie prezentował, te swoje różne moce, możliwości. To wszystko z punktu widzenia wiary w Chrystusa naprawdę wydaje się śmiechu warte. Chociaż doskwiera, bo Pan Jezus powiedział, na świecie doznacie ucisku. To wczoraj nam powiedział. Więc oni mają metody na ucisk. Niemniej jednak i tak to jest śmiechu warte z pewnej perspektywy. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo to jest też i w tej mowie Pawła i w modlitwie Pana Jezusa, która dzisiaj i zawsze, to arcykapłańska modlitwa Zbawiciela, wygłoszona po raz pierwszy w czasie ostatniej wieczerzy, już rozbrzmiewa aż do skończenia świata. Dwie rzeczy połączone spójnikiem. Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Pan Jezus stosuje, czy tłumacz nasz polski stosuje spójnik, oraz tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. I u Pawła dokładnie tak samo. Nawoływałem do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. To nie jest to samo. Tylu ludzi wierzy w Boga. Jak jeszcze pomyślimy o tym kontekście starożytności, gdzie wszyscy wierzyli i to jeszcze mieli cały panteon bóstw. To naprawdę niełatwo było ich nakłonić do tego, a teraz uwierzcie, że jest tylko jeden Bóg, jeden Stwórca, jeden Wszechmogący. I ten, którego On posłał, Jezus Chrystus, Zbawiciel. Odwieczne, stale obecne w życiu Kościoła, ale właśnie pytanie, czy stale? Czy dzisiaj, jak pomyślimy o Kościele, tym, który się wypowiada publicznie, jest obecny w mediach, przemawia ustami swoich pasterzy, ale także o takim kościele domowym. Czy nam naprawdę zależy na tym, czy przemawiamy i publicznie, i po domach, i głośno, przez różne listy, odezwy, przemówienia, urbi et orbi, i po domach, na ucho, czasem w płaczu, czasem w radości, czasem na uroczystości pogrzebowej, a czasem na chrzcinach, w taki sposób, żeby ludzi nakłonić do wiary w Boga, to przecież by się obruszyli, bo wszyscy wierzą. I do uwierzenia w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Są te dwie rzeczy połączone spójnikiem. Jedno i drugie. Jakaś stopniowalność, nie uwierzyć w Pana Boga, a potem pogłębić to jeszcze i zobaczyć, że ten Bóg najpełniej objawił się w Chrystusie. Więc nie najpełniej objawił się na Synaju wśród grzmotów i błyskawic i w głosie tak wielkim, że prosili Mojżesza, żeby do nich nie mówił. To było mocne objawienie Pana Boga, ale ono nie było najpełniejsze. Objawił się Pan Bóg także w tym, że zostali przegnani w niewolę do Babilonu, czyli tam na postronkach i myśleli sobie, cóż to jest za Bóg taki słaby, że my, Jego lud, jesteśmy prowadzeni jak bydło. To było bardzo wymowne objawienie się Pana Boga, ale nie najpełniejsze. Najpełniej Pan Bóg objawił siebie w Jezusie Chrystusie i swoją miłość wypowiedział. I wreszcie ostatnia rzecz, jeśli dobrze liczę, to trzecia, którą chciałem z tego słowa wydobyć. Zobaczcie, to jest to, żebyśmy mieli przekonanie, na czym polega według, nie według mnie, nie według naszych pomysłów, tylko według Jezusa. Na czym polega życie wieczne? Musimy tutaj wejść w semicki sposób myślenia i wszędzie w Biblii, gdzie jest, że Adam poznał Ewę, znaczy tak ją poznał, że aż się z tego zrodziło życie. Nie? Poznać to znaczy być blisko, być najbliżej. Jeśli Pan Jezus w tej modlitwie mówi, a życie wieczne to jest, aby znali Ciebie, znaczy aby byli tak blisko Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz byli tak blisko Jezusa Chrystusa, to jest życie według Pana Jezusa. No to raczej powinno też być wobec nas, według nas, w naszym myśleniu. A to wszystko inne, co tam mają, za co zabiegają, z czego się cieszą, bo dostali na komunię, to naprawdę nie jest życie. To jedynie może życie rozproszyć. Nie? Może sprawić, że ktoś mniej intensywnie będzie przeżywał to, co jest dla niego najważniejsze. To jest najlepsza nowina. Zapisana wyraźnie, czarno na białym, głoszona głośno od 2000 lat. Trzeba do tego świata, który ma bardzo różne zachcianki, przejawy, aklamację wznosi, co jeszcze jest życiem, a co jeszcze jest w życiu potrzebne, a co jeszcze sobie trzeba kupić, żeby żyć naprawdę. No, to są wodospady takich bzdur i takich głupot, bo to się w żaden sposób nie spotyka z tym, co mówi nam Zbawiciel. Życie wieczne to jest znać, czyli być blisko Boga, prawdziwego i jedynego i tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa. Amen.